Gość kalejdoskopu.
A jest nim dr Dominik Szczepański, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I zaczynamy od wyników, które już oficjalnie zostały podane przez Państwową Komisję Wyborczą, a dotyczą Rzeszowa. Nie Jacek Strojna, a Waldemar Szumny zmierzy się w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Rzeszowa z Konradem Fijołkiem. I tutaj, jeżeli chodzi o kandydata Prawa i Sprawiedliwości, uzyskał on poparcie 24,23%. Dotychczasowy prezydent Konrad Fijołek 37,91%. Te wyniki są dla pana zaskoczeniem, czy niekoniecznie?
Zaskoczeniem. Po pierwsze dlatego, że spada wynik wyborczy Konrada Fijołka, to po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia z powtórzeniem niemalże bardzo podobnego wyniku, który uzyskała w wyborach uzupełniających w Rzeszowie w 2021 roku pani Ewa Leniart. Więc ta tendencja rzeczywiście jest zaskakująca, że ten wynik jest zbliżony. Natomiast jeżeli porównamy to do wyników, które były podawane wczoraj, wyników exit poll, to ta granica błędu statystycznego została bardzo mocno przekroczona. To prawda.
Jeżeli mówimy o miastach prezydenckich na Podkarpaciu, to wyniki sondażowe były tylko dla Rzeszowa. W Mielcu, Przemyślu i Stalowej Woli trwa liczenie głosów. Nie mamy oficjalnych wyników. Jeżeli chodzi o Krosno, wygrywa dotychczasowy prezydent Piotr Przytocki. To wysokie poparcie, bodaj 58%. W Tarnobrzegu druga tura. Tu były zaskoczenia, czy może należało się spodziewać takiego rozrzutu różnego w różnych miastach?
Myślę, że tak naprawdę ta kampania pokazała jedną ważną rzecz. Po pierwsze, była ona bardzo nudna, to po pierwsze. Po drugie, brakowało takiej merytoryczności tej kampanii wyborczej. To znaczy, kandydaci oprócz formułowania pewnych ogólnych wniosków dotyczących tego, co im się udało dokonać, bądź co by zamierzali dokonać tak naprawdę, gdyby zostali wyłonieni, pokazywali tak naprawdę, że ich kandydaci nie mają pomysłu na tą kampanię. Dokonywano dużej ilości takich inwektyw w stosunku do kandydatów, z którymi rywalizowano. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że w tych wszystkich wyborach samorządowych, gdzie toczy się bój o włodarzy, tak ich ładnie nazwijmy, zawsze te największe szanse mają dotychczasowi włodarze, którzy ubiegają się o reelekcję. To jest ta tendencja taka zawsze wzrostowa. Te wybory pokazują, tylko skończę, te wybory pokazują tak naprawdę, że nikt nie może być pewny tego, że w tych wyborach uzyska na 100% wynik, który zakłada.
To nawiązując jeszcze ze skali ogólnopolskiej, jest jakaś tendencja, może chęć do zmian włodarzy, bo na przykład Jacek Sutryk i Wrocław tutaj jakby nie ma od razu wygranej, tylko jest druga tura, ale z kolei na przykład Rafał Trzaskowski, Warszawa, czy Aleksandra Dulkiewicz, Gdańsk, no to już jest zwycięstwo, rzekłbym, w cuglach.
To prawda, znaczy wynik, o którym pan redaktor mówi, Warszawy i Gdańska, rzeczywiście pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z bardzo silnymi kandydaturami, z ogromnym także chyba zadowoleniem samych mieszkańców, bo to świadczy także o tym, że sposób kierowania miastem po prostu się spełnia. Natomiast rzeczywiście Wrocław pokazuje nam to tutaj jedną ważną taką tendencję, że nie do końca ta polityka, która jest realizowana, spełnia oczekiwania samych wyborców i że być może są potrzebne zmiany. Te wybory to właśnie pokazują.
Teraz przyjrzyjmy się sejmikowi. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to nadal są wyniki jeszcze sondażowe. 49,7% Prawo i Sprawiedliwość, 19,2% Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga 10,9%. To sondażowe wyniki właśnie poparcia do Sejmiku Podkarpackiego. Czy faktycznie tutaj to może się przełożyć już na te wyniki oficjalne, patrząc na to, co stało się w Rzeszowie? Jeżeli chodzi o wybory na prezydenta?
Myślę, że tak. Myślę, że tak naprawdę te wybory tutaj lokalnie u nas, one także się gdzieś tam mogą przełożyć w skali takiej ogólnokrajowej. Ale zauważmy jedną rzecz. O ile to wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości...
Najwyższe w kraju z tego na to wygląda.
Ale ono zawsze było. Umówmy się, wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego to są wybory, w których tak naprawdę głównie decydują wyborcy z obszarów miejskich. Dlatego, że jeżeli przeanalizujemy szczegółowo wyniki, chociażby w porównaniu obszarów wiejskich do miast, no to tutaj mamy w przypadku dużych miast, takich jak Rzeszów, Przemyśl, Krosno, prawda, Mielec czy Stalowa Wola, to poparcie dla kandydatów przesuwa się w stronę elektoratu, czy też w stronę partii komitetów liberalno-lewicowych, natomiast te wszystkie wioski okalające gminy, to jest żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości i to poparcie utrzymuje się niezmiennie od bardzo długo.
Jeżeli patrzymy na sejmik podkarpacki, to tak z szybkich przeliczeń na mandaty wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć 19 mandatów. I to z jednej strony jest spadek w porównaniu do poprzedniej kadencji, gdzie miało ich 25. Z drugiej strony przy 33 radnych sejmikowych no to jest niewielka przewaga. No dwóch, trzech mandatów właściwie. Przewiduje pan, że gdyby coś się zmieniło, to zaczną się, że tak powiem, polityczne targi o to, kto z kim pójdzie i kto kogo przeciągnie na swoją stronę? Ale czy też może ten wynik się utrzyma?
Po pierwsze, myślę, że wynik się raczej nie utrzyma, dlatego że te dane jeszcze spływają, więc ja prognozuję, że ten wynik może jeszcze spaść o jeden mandat w dół. Znaczy zamiast 19 być może będzie 18. Kwestia z ilu obwodów jeszcze spływają oficjalne wyniki, więc na te oficjalne wyniki musimy poczekać, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście może być tak, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie być może będzie przewaga zaledwie jednego głosu, a więc będą takie targi, będzie próba przyciągnięcia być może jednego czy drugiego radnego na stronę, no właśnie tej strony opozycyjnej, tak się ładnie umówmy. Zobaczymy. Marszałek Ortyl twierdzi, że to jest efekt ciężkiej pracy całego zespołu radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kwestia inwestycji, które się także sprawdzają w regionie. Chciałbym poczekać na oficjalne wyniki. Tak naprawdę wtedy byśmy mogli mówić o tym, na ile ta szala zwycięstwa została utrzymana, na ile ten spadek czy się powiększył, czy się być może przechylił w tą drugą stronę. Zobaczymy.
Bo też w tych sondażowych wynikach jest taka właśnie tendencja, że 10 sejmików ma mieć koalicja 15 października, 6 PiS, a to też się pewnie może jeszcze zmienić. I tutaj Podkarpacie jest wymieniane wśród tych żelaznych sejmików, które zostaną przy Prawie i Sprawiedliwości.
To prawda. Prawo i Sprawiedliwość tutaj w naszym województwie zawsze zyskuje tą przewagę. Chociażby wynik najwyższy w skali kraju, który ten komitet uzyskał, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że tak naprawdę powinniśmy przeanalizować tą kampanię z punktu widzenia chociażby tego, jak ona się odbywała w terenach. Ona była nudna. Kandydatów w sejmikach wojewódzkich nie było widać na spotkaniach z wyborcami. Nie było żadnych eventów, spotkań, pikników rodzinnych, takich jak zawsze one się odbywały, więc ta kampania bazowała tylko na billboardach, na plakatach i na logo danego
komitetu wyborczego. Czyli wyborca praktycznie dopiero na karcie do głosowania szukał komitetu i ewentualnie kandydatów? Tak to mogło wyglądać?
Prawdopodobnie tak to wyglądało, bądź po prostu był jeden czy dwa plakaty w danej miejscowości, gdzieś przy głównej drodze. Wystarczyło zobaczyć logo danego kandydata i tak naprawdę wyborca sugerował się przede wszystkim nazwą komitetu wyborczego.
A na ile długofalowo mogą te wybory zwiastować jakieś zmiany? Bo z jednej strony pojawiają się takie opinie, generalnie z prawej strony sceny politycznej jest ich więcej, że to jest swego rodzaju żółta kartka dla koalicji 15 października. Patrząc jednak na dane sondażowe, łączny wynik koalicji 15 października jest wyższy niż połączonych nawet Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. To jest jakby jedno pytanie. A drugie pytanie, czy utrzymuje się jakaś tendencja dotycząca tego, że na zachód od linii Wisły mamy liberalny elektorat, a na wschód, czyli na ścianie wschodniej, ten bardziej prawicowy, czy to się też jakoś zmienia?
Odpowiadam na to pierwsze pytanie. Uważam, że ta tendencja powinna zostać utrzymana. To znaczy uważam, że tak naprawdę ta suma głosów, o których pan redaktor wspomniał, ona, jeżeli rzeczywiście ją sumujemy, jest większa, ale to też pokazuje jedną rzecz. Ja pamiętam, tu znów wrócę do tych wyborów uzupełniających, przedterminowych w Rzeszowie w roku 2021, była mowa o tak zwanym scenariuszu rzeszowskim. Czyli to, że tak naprawdę w tych wyborach do parlamentu należało pójść w ramach koalicji, bo tylko w ramach koalicji silnego porozumienia opozycji było możliwe zwycięstwo odsunięcia ówczesnej wówczas władzy, tak, żeby ją odsunąć. To po pierwsze. Po drugie, wybory samorządowe pokazały, że tak naprawdę ten scenariusz nie został powtórzony. To znaczy każdy z komitetów po pierwsze
Mógł iść sam
i to, jak pokazują także badania chociażby amerykańskiego analityka Daniela Pearsa, nie było dobrym prognostykiem dla tych wszystkich formacji, które tworzą koalicję 15 października. Pamiętajmy, że tuż za pasem mamy wybory europejskie. Więc tak naprawdę jest to nauczka i mocny pstryczek dla wszystkich liderów formacji wchodzących w skład koalicji 15 października do tego, żeby nie rozbijać tak naprawdę się na drobne, w sensie osobnych list wyborczych, tylko jednak w ramach szerszego układu, należałoby jednak pójść razem. Po drugie, zmieniła się optyka wyborcza. To znaczy, jest to żółta kartka dla obecnej koalicji rządzącej, chociażby z tego powodu, że dokonano rozbicia opozycji. Natomiast uważam, że tak naprawdę ta kampania była słaba pod kątem komunikacyjnym, to po pierwsze. Po drugie, była mało wyrazista. Po drugie, nie definiowano wroga. To znaczy, nie straszono PiS-em, nie straszono Platformą, czy też szeroko Koalicją Obywatelską. I tu też należałoby podjąć pewne konkretne działania, żeby ta kampania teraz do Parlamentu Europejskiego była bardziej racjonalna, bardziej przemyślana, zakładała tak naprawdę długofalową strategię utrzymywania czy też rezonowania drugiej strony. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość nie może istnieć bez Koalicji Obywatelskiej i pozostałych komitetów i na odwrót. Czyli tak naprawdę ten opór, to wzajemne rezonowanie, ono jest potrzebne. Po pierwsze, żeby utrzymywać stałe poparcie elektoratu. Po drugie, żeby tak naprawdę w tej kampanii wyborczej też się coś działo. Odpowiadając na to drugie pytanie, uważam, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z takimi tendencjami, które polegają przede wszystkim na tym, że no właśnie, ten wyborca tak naprawdę nie do końca wiedział, po co ma na te wybory pójść. Bo albo był to stały wyborca, który wiedział, że głosuje na danego kandydata, czy też na dany komitet wyborczy. Natomiast w wielu miejscach, do których mnie się udało docierać z moimi studentami, ci wyborcy tak naprawdę nie do końca rozumieli wagę tych wyborów. Oni nie rozumieli, że te wybory dotyczyły spraw najbliższych. Tego, że my wybieramy przedstawicieli, którzy zawiadują, czy też będą kierowali się dobrem wspólnym nas jako mieszkańców, ale także będą odpowiedzialni za nasze małe ojczyzny. I to w tej kampanii w ogóle nie wybrzmiało.
Zatem świadomość wyborcy, jeżeli chodzi o pracę nad nią jeszcze do zrobienia, i to pracy pozostało nam sporo. A na dziś tyle naszego komentarza. Dr Dominik Szczepański, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę i komentarz.
Dziękuję.